Otwórzmy drugi list świętego Piotra, trzeci rozdział. Drugi list świętego Piotra, trzeci rozdział. Chciałbym, żebyśmy przeczytali jeszcze jeden wiersz, który mówi nam coś o łasce. Już dwa fragmenty żeśmy ostatnio czytali. Ktoś pamięta, co to za fragmenty były? Słucham? Co? Po co nam łaska? Co mamy robić z łaską? Tak, umacniać serce. To było ostatnio, tak? Czytaliśmy o tym w Hebrajczyków. I wzmacniać się, tak. W drugim Tymoteusza, w drugim rozdziale, pierwszym wierszu. Mówiliśmy o tym, że Tymoteusz pisze, żebyśmy wykorzystywali te możliwości, które łaska przed nami otwiera. Tak? Łaska umożliwia nam wykonywanie rzeczy, których byśmy nie byli w stanie normalnie zrobić, więc powinniśmy w tych możliwościach się wzmacniać, czyli tak, wziąć się w garść i zrobić to, co przed nami stoi, to, co jest do zrobienia, bo łaska po to otwiera nam możliwości, żebyśmy je wykorzystali. W liście do Hebrajczyków mówiliśmy o tym, że mamy nasze serce, czyli naszego wewnętrznego człowieka, nasze myśli, nasze plany, nasze zamiary, naszą całą przyszłość, tak? To, co, o czym myślimy, co planujemy, opierać na Bożej łasce. Spodziewać się tego, co dobre, na podstawie Bożej łaski, a nie na podstawie czegoś, co my byśmy mogli zrobić, czy co my byśmy mogli wykonać przed Bożym obliczem. Tylko łaska gwarantuje nam to właściwe, tą właściwą relację z Bogiem i odbieranie błogosławieństwa od Boga, a nie to, co my byśmy mogli Bogu dać. Chociaż oczywiście Bóg oczekuje od nas wielu rzeczy, ale nie na podstawie tego, co możemy dawać Bogu, my się powinniśmy spodziewać dobrych rzeczy od Boga, ale na podstawie łaski, czyli pokój w naszym sercu, ta gwarancja tego, że Bóg nas będzie prowadził, jest oparta na łasce, a nie na tym, co my możemy uczynić. I dzisiaj trzeci wiersz z tej serii Łaska w praktyce człowieka wierzącego. I to jest wiersz, którym kończy Piotr swój drugi list, trzeci rozdział, 18 wiersz. Wzrastajcie raczej w łasce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwała teraz i po wieczne czasy. I znowu mamy tutaj fragment, który mówi, że coś mamy czynić z tą łaską, którą otrzymujemy od Niego. I teraz z kolei mamy w tej łasce wzrastać. Tak? Mamy wzrastać w tej łasce. Znowu słowo samo w sobie nie jest jakieś bardzo skomplikowane. Oznacza wzrost, tak jak na przykład rośliny rosną. Zresztą jest używane w Ewangeliach w tym kontekście. Tak? Pan Jezus mówił, przypatrzcie się lilią, jak rosną. Tak? Czy trawa jak rośnie. Natomiast idea jego tego słowa wzrastać jest nie taka, że coś jest wyższe, chociaż oczywiście w przypadku roślin to ma związek, ale że czegoś jest generalnie więcej. Bardzo dobry obraz tego widzimy w Ewangelii Jana w trzecim rozdziale, w 30 wierszu, gdzie Jan Chrzciciel mówi odnośnie Jezusa Chrystusa, tak, że jego on musi wzrastać, ja zaś mam stawać się mniejszy. Tak? Innymi słowy, Pan Jezus ma być coraz większy, coraz ważniejszy, coraz bardziej znaczący. I taka jest idea tego słowa. Jeżeli coś ma rosnąć, zresztą użyte jest to w innych fragmentach też, żebyśmy wzrastali na przykład w Panu, tak? Albo wzrastali, tak jak tutaj jest w poznaniu, w innym miejscu też jest napisane, w Efezjan czytamy, że mamy wzrastać w poznaniu, czyli ma czegoś być więcej w naszym życiu. ma się coś rozrastać w naszym życiu, zajmować kolejne elementy, kolejne dziedziny naszego życia. Innymi słowy, taka prosta idea z tego wiersza jest taka, że łaska ma zajmować coraz więcej miejsca w twoim życiu. Łaska, którą otrzymujesz od Pana Jezusa Chrystusa. Łaska, z której korzystasz codziennie od Boga. Całe twoje życie powinno w poszczególnych dziedzinach coraz bardziej być oparte, czy przesycone, przepojone łaską. Powinieneś na coraz więcej dziedzin swojego życia patrzeć z perspektywy Bożej łaski, czy przez pryzmat Bożej łaski. Żeby to trochę może lepiej zrozumieć, to zobaczmy krótko w kontekście, o co dokładnie chodzi tutaj Piotrowi, ponieważ tutaj w tym 18 wierszu mamy takie krótkie słówko raczej, tak? Wzrastajcie raczej w łasce, czyli zamiast czegoś wzrastajcie w łasce. No to dobrze, zamiast czego? 17 wiersz mówi: wy tedy umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, miejcie się na baczności, abyście zwiedzeni przez błędy ludzi nieprawych nie dali się wyprzeć z mocnego swego stanowiska. Wzrastajcie raczej w łasce. Tak? Czyli mamy wzrastać w łasce, Bożej łaski ma być coraz więcej w naszym życiu, mamy widzieć Bożą łaskę w naszym życiu w coraz to nowych dziedzinach, zamiast postępować tak, jak pewni ludzie głoszą, w niewłaściwy sposób. Tak? 17 wiersz mówi: nie dajcie się wpędzić w ten błąd, nie dajcie się wyprzeć ze swojego mocnego stanowiska, miejcie się na baczności, nie dajcie się zwieść, zamiast tego wzrastajcie w łasce. No to kolejne pytanie, na czym polega więc ten błąd? O jakim błędzie tutaj mówi w 17 wierszu apostoł Piotr? No i cały kontekst tutaj, te poprzednie wiersze mówią nam o pewnym spojrzeniu, jakie niektórzy ludzie prezentują, a niektórzy wręcz nauczają. I to jest ten błąd. Przeczytamy na przykład od 3 wiersza. Cały ten 3 rozdział mówi tutaj, jest kontekst tego błędu, o którym tutaj mówi apostoł Piotr. Nie będziemy całego czytać, ale parę wierszy, na przykład od 3 wiersza. Wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swych własnych pożądliwości i mówić: gdzież jest przyobiecane przyjście Jego? Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia. Obstając przy tym, przeoczają, że od dawna były niebiosa i była ziemia, która z wody i przez wodę powstała mocą Słowa Bożego, przez to świat ówczesny zalany wodą zginął. Błąd ten polegał na tym, że byli pewni ludzie, którzy mówią: a pańskie przyjście się odwleka, tak? Nie wiemy, czy przyjdzie, a czy w ogóle przyjdzie, a jeśli przyjdzie, to nie wiadomo kiedy, więc możemy sobie postępować tak, jak nam się podoba. Tak? Żyjemy dla swoich własnych pomysłów, dla swoich własnych pożądliwości, dla swoich własnych pragnień, dla swoich własnych planów, ponieważ przyjście pańskie się odwleka. I to jest ten błąd, przeciwko któremu Piotr tutaj występuje. On tutaj mówi dalej, na przykład w 14 wierszu: umiłowani, oczekując tego, starajcie się, abyście znalezieni zostali przed nim bez skazy, bez nagany, w pokoju. Tak? Mówi: oczekujecie przyjścia pańskiego, więc wy nie możecie tak podchodzić do życia jak ci, którzy głoszą te błędy. Wy macie być tymi, którzy są gotowi na jego przyjście. Ponieważ chcecie stanąć przed nim, kiedy on przyjdzie, jak 14 wiersz mówi, bez skazy, bez nagany, w pokoju. I mówi też, że to, iż Pan jeszcze nie przyszedł, to nie jest to, że on zwleka, bo zapomniał, bo się rozmyślił, bo nie wie, co zrobić, ale wyraźnie mówi, że ma w tym Pan jakiś cel. Na przykład w 9 wierszu tego rozdziału Piotr pisze: Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, by wszyscy przyszli do upamiętania. Podobnie w 15 wierszu: A cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek, jak i umiłowany brat nasz Paweł w mądrości, która mu jest dana, pisał do was. Innymi słowy, Piotr mówi: słuchajcie, są ludzie, którzy mówią: nie przejmujcie się tym, że Pan ma przyjść. Dotąd nie przyszedł, nie wiadomo, kiedy przyjdzie, żyjemy sobie tak, jak nam się podoba. Piotr mówi: to jest błąd, to jest głupie spojrzenie. Bo to, że on jeszcze nie przyszedł, to wynika nie z tego, że on zwleka, bo ma jakiś nieznaczący powód, ale wynika z tego, że zwleka, bo jest to dla was ratunkiem. Tak? 9 wiersz mówi wyraźnie: okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. To jest ratunek dla niewierzących. Jego cierpliwość jest ratunkiem dla tych, którzy jeszcze nie przyjęli go i nie zostali zbawieni. Co więcej, to, że on jeszcze nie przyszedł, ta jego cierpliwość, którą okazuje, jest też ratunkiem, tak jak 15 wiersz czytaliśmy, względem wierzących. A cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek. Bo on chce, żebyście wy stanęli przed nim bez skazy, bez nagany, tacy, żebyście się nie musieli wstydzić. Czyli mówi, to nie jest tak, że on zwleka i już, tak? Więc żyjmy sobie jak chcemy. Nie, on odwleka moment swojego przyjścia z cierpliwości i to jest dla waszego dobra. Bo tak naprawdę jest jeszcze bardzo dużo ludzi, którzy nie mogą stanąć przed nim, bo jeśli by stanęli dzisiaj przed nim, to by skończyli w piekle. I tak naprawdę wy, którzy żyjecie jako wierzący, też jeszcze to nie jest czas, żebyście stanęli przed nim. Jeszcze macie coś w swoim życiu do zrobienia. Jeszcze macie jakiś plan do wykonania. Jeszcze jakąś chwałę dla Boga, żeby mu oddać. Jeszcze, żeby coś poprawić w swoim życiu. Więc dla was to też jest ratunek. Innymi słowy, to, że on nie przyszedł jeszcze w tym momencie i możemy tak jak my dzisiaj też tutaj być i jeszcze o tym mówić, to jest jego łaska. To jest jego łaska i jego dobroć dla nas. I dla ludzi dookoła nas. I dla całego świata. Więc nie bądźcie tak jak ci, którzy patrzą na to i mówią: o, gdzie tam przyjście pańskie? Co tam? Czy Pan przyjdzie, czy nie przyjdzie, kto to wie. Kiedy On przyjdzie, nieważne. A niektórzy tak nie mówią, ale tak żyją. Tak? Nie mówią: a nieważne, kiedy Pan przyjdzie. Ale żyją tak, jakby to nie było ważne. Wszystkie inne rzeczy są ważniejsze w życiu niż to, jak ja stanę przed Bożym obliczem. Co ja powiem Jemu, kiedy stanę przed Nim. Więc mówi: nie żyjcie tak, nie żyjcie w ten sposób. Raczej niech w waszym życiu coraz większa będzie łaska Pana Jezusa Chrystusa. Niech ona będzie coraz ważniejsza. Przez pryzmat łaski patrzcie na cały świat dookoła. Trochę daje nam tutaj taką pomoc w tym 18 wierszu. Mówi: wzrastajcie w łasce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. To jest blisko ze sobą związane. Bo jak będziesz poznawał Boga, poznawał Jezusa Chrystusa, poznawał zbawienie, które On dla ciebie wykonał, to tym większa w twoich oczach będzie Jego łaska. Tym bardziej będziesz widział, jak wielką łaskę On ci okazał. Im bardziej będziesz się uczył z Bożego Słowa, ze swojego też życia, ze swoich doświadczeń, jaki On jest. Jaki dobry, jaki wspaniały, co On wykonał dla ciebie, jak bardzo ty na to nie zasługujesz jako człowiek, tym większa Jego łaska będzie w twoim życiu. I ta łaska ma rosnąć. Ta łaska ma wypełniać, tak jak powiedziałem, wszystkie dziedziny twojego życia. Całe twoje życie, na całe twoje życie powinieneś patrzeć jako na ciąg pewnej dawki Bożej łaski. Tak? Wszystko z perspektywy Bożej łaski. I kiedy my tak patrzymy, to zmienia nasze podejście szczególnie do tych elementów życia, które nam się nie podobają. No bo te, które nam się podobają, to bardzo łatwo nam połączyć z Bożą łaską. Prawda? O, dostałem nową pracę, no to Boża łaska. Dziękuję Ci Boże za tą łaskę. Ale straciłem pracę, a to już tak z Bożą łaską trudniej jest połączyć. A jednak właśnie o to chodzi. Ta łaska ma rosnąć w Twoim życiu i wypełniać wszystkie dziedziny. Czyli na wszystko, co się dzieje w Twoim życiu, powinieneś patrzeć jako na objaw Bożej łaski po prostu. Dlatego, że to, że Ty jeszcze żyjesz na tym świecie, to jest objaw Bożej łaski. Każdy kolejny dzień jest objawem Bożej łaski. To, że wstałeś dzisiaj rano, to jest objawem Bożej łaski. Bóg nie zwleka z przyjściem tak od sobie, bo zapomniał, że ma przyjść Jezus Chrystus powtórnie na ziemię. Nie, On zwleka, bo okazuje cierpliwość, bo okazuje łaskę. Nie tylko Tobie, ale ludziom dookoła Ciebie też. Więc coraz mniejsze, kiedy tak patrzymy, kiedy patrzymy na nasze życie, jako na ciąg dowodów Bożej łaski. Tak? Każde wydarzenie w moim życiu jest jakimś elementem Bożej łaski. To wtedy te rzeczy, które nam sprawiają problem, które nam sprawiają trudność, będą miały coraz mniejsze znaczenie. Wiecie, jeżeli jesteś w jakiejś bardzo, bardzo trudnej sytuacji i trudno mi odnieść się do jakiegoś konkretnego przykładu z mojego życia, bo nie byłem w sytuacji, kiedy, nie wiem, wisiałem nad przepaścią i prawda, widziałem, jak ta lina, na której wiszę, tam pęka, tak jak na filmach czasami po kolei te sploty tej liny, prawda? I to już jest taka sytuacja, że tuż i koniec. Nie byłem w takiej sytuacji, kiedy moje życie wisiało na włosku, jak to się mówi. Ale wyobrażam sobie, że jeżeli jesteś w takiej sytuacji, że twoje życie wisi na włosku albo twoja przyszłość wisi na włosku, to wtedy te inne rzeczy dookoła, które zazwyczaj stanowią dla ciebie problem, nagle tracą na znaczeniu. Tak? Liczy się tylko to, że jesteś na owłos od jakiejś wielkiej tragedii, od jakiegoś wielkiego nieszczęścia. I wtedy inne rzeczy bledną. I w pewnym sensie nasze życie, nasze spojrzenie na świat powinno trochę analogicznie wyglądać, tak? My jako grzesznicy wisieliśmy na włosku i Bóg okazał nam łaskę. I nadal w pewnym sensie żyjemy tutaj, wisząc na Bożej łasce. Bo tak jak mówiliśmy, Bóg nas zbawił przez łaskę i trzyma przez łaskę. Wszystko jest przez łaskę. Więc wszystkie te inne rzeczy, które Bóg dopuszcza w naszym życiu, czy przez które musimy przechodzić, też są objawem Bożej łaski. I jeśli będziemy patrzyli na całe nasze życie jako na jeden wielki objaw Bożej łaski, to te inne będą traciły na znaczeniu. Plany, czy się nam powiodą, czy nie powiodą. Oczywiście, dobrze jest robić plany. Fajnie, jak się powiodą. Trudno, jak się nie udadzą. Ale nawet jeżeli się nie udadzą, to też jest Boża łaska, tak? To znaczy, że Bóg miał jakiś cel w tym. Moje pragnienia, jeśli będą zrealizowane, dobrze. Jeśli nie będą, to też jest Boża łaska. I Piotr mówi: żyjcie swoje życie tutaj na ziemi, pamiętając, że każdy jego dzień zwłoki nie jest po to, zwłoki w przyjściu naszego Pana Jezusa Chrystusa nie jest po to, żebyście sobie żyli jak chcecie, robili co chcecie i podążali za swoimi pragnieniami, ignorując to, czego Bóg od was oczekuje, ale każdy dzień zwłoki w przyjściu Pana Jezusa Chrystusa jest po to, żeby wam uświadomić, że żyjecie w Bożej łasce. Jest po to, że Bóg czegoś od ciebie oczekuje i chce ci okazać jakąś łaskę jeszcze. Dzisiaj, jutro, pojutrze, za tydzień. I całe twoje życie do tego momentu i dzisiaj i w tych dniach, które Bóg ci jeszcze da, jest oparte na Bożej łasce. Patrzysz na życie przez pryzmat Bożej łaski. Coraz więcej dziedzin obejmujesz Bożą łaską. Żyjesz z łaski, po prostu. I dlatego łaska ma olbrzymie znaczenie w naszym życiu. Powinniśmy być naprawdę wdzięczni Bogu za Jego łaskę. My bardzo dużo rzeczy przyjmujemy za coś, co nam się należy. Co powinniśmy otrzymać, co otrzymujemy, co jest takie naturalne dla nas. Ale jako chrześcijanie, jako ludzie wierzący, powinniśmy mieć świadomość, że nic nam się nie należy. Nic nam się nie należy. Na nic tak naprawdę nie zasłużyłeś. Bóg cię stworzył, Bóg cię powołał do życia, Bóg cię doprowadził do tego momentu, w którym jesteś i Bóg cię doprowadzi do tego momentu, w którym chce, żebyś ty był i zakończy twoje życie wtedy, kiedy uzna, że wystarczy twojego życia tu na ziemi. Całe to życie od początku do końca jest z Bożej łaski. Ty niczym na to nie zasłużyłeś, ani żeby je rozpocząć, ani żeby je kontynuować. I dlatego mówi Piotr, jeszcze raz, powtarzam, patrz na swoje życie jako na dowód Bożej łaski. Nie, żeby sobie żyć tak, jak ty chcesz, ale poznawać Go, dowiadywać się, czego On oczekuje od ciebie, dowiadywać się, co Mu sprawia przyjemność, jak, co jest ważne w Jego oczach i tak żyć. Ponieważ wszystko, co masz, masz z Jego łaski. I ta łaska powinna w twoim życiu zajmować coraz więcej przestrzeni, tej wizualnej przestrzeni, kiedy patrzysz na swoje życie. Amen.